Co ma wspólnego Life is Strange i pewien austriacki akwarelista? Zapraszam na materiał. Zeszłego roku podczas prac nad nową częścią serii Life is Strange deweloperzy z firmy Deck Nine natknęli się na coś, co nie powinno się znaleźć w ich grze, symbole nazistowskie. Początkowo pracownicy zauważyli odniesienia do liczby 88, zgłosili problem przełożonym, zakładając, że to niewinny błąd, jednak w kolejnych tygodniach znaleziono więcej problematycznych znaków, takich jak odniesienie do rasistowskiego mema, liczba 18 czy runa Hagar, to wszystko jest związane z tą symboliką nazistowską. Wraz z rosnącą liczbą potencjalnych symboli nienawiści pracownicy zaczęli podejrzewać, że ktoś umieszcza je celowo jako sygnał dla suprematystów. Teraz jedna tylko uwaga tutaj, bo to jest oparte na artykule z IGN-u. Jedna rzecz. Jeżeli prowadzi się w miarę standardowy sposób projekt, to jest coś takiego jak repozytorium, po którym można sprawdzić dokładnie kto i kiedy co wrzuca. Więc niemożność sprawdzenia tego albo brak takiej informacji w artykule pewnie oznacza, że pracownicy albo tego nie sprawdzili, albo szefostwo to po prostu ukrywało i nie chce przyznać się, kto to robił, dlatego, bo to generalnie można sprawdzić. Nie zawsze każdy pracownik może to zobaczyć, natomiast każdy z odpowiednimi uprawnieniami jest w stanie. To cały czas tak działa, po prostu i tak zawsze działały repozytoria. Więc tutaj wszystko, powiedzmy, zależy tylko od woli dewelopera, ale przejdziemy, o co chodzi w kolejnych częściach tej historii. Nazistowska symbolika byłaby nieodpowiednia w większości gier. No oczywiście mamy taką symbolikę tam, gdzie jest to uzasadnione, chociażby kiedy strzelamy do nazistów w serii Wolfenstein. Także to nie jest tak, że w grach nigdy w żadnym środku kultury takiej symboliki być nie może. Tam, gdzie ma sens, no to być powinna, tak? W sensie na zasadzie, no strzelamy do nazistów, mamy grę drugowojenną, tak? Albo mamy wymyślony scenariusz, gdzie naziści wrócili i próbujemy ich wybić, jasne, jakby wtedy to jest naturalne, że mamy taką, a nie inną symbolikę. To jest w przypadku przygodówki, która traktuje o tematach jednak znacznie lżejszych, ale bardziej emocjonalnych i tak dalej, kompletnie niezwiązanych właśnie z historią, czy też, nie wiem, wojną, czy czymkolwiek takim, no symbole nazistowskie są dziwne właśnie, czyli w tej serii Life is Strange, słynącej raczej z przemyślanych portretów zróżnicowanych postaci właśnie, mamy tam jednak to zróżnicowanie też w tym pojęciu, które niektórych zapala, ale faktycznie jest takie tam, co zazwyczaj jest uzasadnione całkiem solidnie. No to jest tutaj w posiadanie takiej symboliki nazistowskiej no dość jako mocny dysonans. Jednak kierownictwo przez tygodnie milczało, a niepokój pracowników rósł w niebo. To pierwszy raz, gdyż zarząd nie reagował na takie sytuacje, gdy marginalizowani pracownicy czuli się zagrożeni. No bo faktycznie nagle widząc jakąś symbolikę, powiedzmy, zagrażającą jakiemuś, powiedzmy, ładowi społecznemu, bo mimo wszystko nie bez powodu promowanie wartości i symboli nazistowskich jest zabronione, tak? Jest w wielu krajach jest to karalne, dlatego, no bo nie można mówić, że absolutnie każdy w zachodnim świecie, każda ideologia jest akceptowalna, czy każdy ustrój polityczny jest akceptowalny. Właśnie filozofia panów austriackiego akwarelisty już raz została zweryfikowana, doprowadziło to do jednej z największych tragedii, jaką zna historia, więc generalnie już dziękujemy wszystkim za skorzystanie z tychże założeń. Jest to nielegalny koniec, dlatego tym bardziej jest to niepokojące, jeżeli coś takiego by się znalazło w miejscu, w którym no, raczej się tego zdecydowanie nie spodziewamy. No i według ponad tuzina obecnych i byłych pracowników anonimowo z obawy przed konsekwencjami kierownictwo Deck Nine od dawna tolerowało toksyczną atmosferę w studio. Twierdzą, że zarząd chronił wielu obraźliwych liderów w firmie, zachęcał do crunchy i pozwalał na zastraszanie osób opowiadających się za bardziej autentyczną reprezentacją w Life is Strange. przededniu ogłoszenia kolejnej gry i zmagając się z problemami w zapewnieniu innych projektów, kierownictwo Deck Nine mierzy się z rosnącym niezadowoleniem poszkodowanych przez ich bezczynność pracowników i choć deweloperzy kochają i wierzą w serię Life is Strange, wielu z nich coraz bardziej właśnie miał problem z pogodzeniem wartości promowanych przez gry z kulturą, w której są tworzone. W ciągu swojej historii Deck Nine pracowało nad grami zupełnie odmiennymi od Life is Strange, takimi jak Cool Borders, Rally Close czy Ratchet & Clank. Dopiero w 2017 studio przyjęło obecną nazwę i zapowiedziało skupienie się na grach stricte narracyjnych, zaczynając od właśnie projektu przejętego Dontnod Entertainment, czyli właśnie serią Life is Strange. Praca nad Deck Nine, nad prequelem Before the Storm wiązała się ze znaczącym crunchem, no bo musieli przestawić troszeczkę chyba tryb myślenia na gry narracyjne, bo wcześniej ich w ogóle nie robili. Choć przy True Colors starano się polepszyć warunki, nadgodziny nigdy nie zniknęły, tak? Wiele crunchu według deweloperów wynikało bezpośrednio z relacji pomiędzy Deck Nine a Square Enix, no bo oni pewnie narzucali pewne terminy i stwierdzali, że no nie dadzą więcej na przykład kasy na kolejny miesiąc do developmentu. Kilka osób, albo jeszcze gorzej, grozili, że jeżeli nie spełnią milestone'ów, nie dostaną pieniędzy w ogóle. Kilka osób twierdziło, że Square Enix sprzedało Life is Strange najtańszemu oferentowi i często odzwierciedlało to w napiętych grafikach produkcji z krótkimi terminami i małymi budżetami. Inni wyrażali frustrację, że Square Enix było zbyt kontrolujące wobec scenariusza i niechętnie różnorodnym tematom cenionym przez fanów serii po prostu pozwalano, żeby rozwijać dane wątki. No i właśnie to jest też pewna rzecz, która może czasami nigdzie nie wybrzmiewa właściwie, ale wydawca często ma wpływ na to, jak jest tworzona gra. Nie na zasadzie oni pomagają tworzyć grę, tylko raczej mówią deweloperom, że dany temat powinien pójść w taką, a nie inną stronę, bo tak sobie życzą, bo oni za to płacą, tak? Więc to nie jest też tak, że zawsze deweloper ma pełni twórczą swobodę na temat tego, co może faktycznie w grze umieścić. Stąd no tutaj, jeżeli Square Enix było tak kontrolujące, to też może czasami to się odbijać na jakości. Jednak niektórzy deweloperzy obniżali za trudne relacje Square Enix nie wydawcę, a kierownictwo Deck Nine. Twierdzili, że menedżerowie nigdy nie chcieli prosić Square Enix o więcej czasu, ani nie odrzucali uwag, z którymi deweloperzy się nie zgadzali. Odnosili wrażenie, że relacje Deck Nine z Square Enix w prawie z Life is Strange były bardziej wynikiem wygody niż głębszego docenienia serii. Tutaj wychodzi właśnie pierwsza wada źle obsadzonych stanowisk, jeżeli chodzi o leadership. Czasami to mogło być też spowodowane tym, że jeżeli deklarowali taki, a nie inny termin, to na przykład leadership mógł liczyć na jakieś dodatkowe premie, więc tym samym, nie zważając na to, w jakim stanie faktycznym jest projekt albo w jakich warunkach pracuje reszta zespołu, no to mieli ich po prostu w nosie. Obok skarg na niskie płace, trudności z awansami i wspomniane crunche, wielu rozmówców wyraziło frustrację, że kierownictwo przez miesiące nie reagowało na liczne przypadki toksycznych zachowań. Obejmowały one przypadki molestowania seksualnego, znęcania się, transfobii i ogólnie toksycznej kultury pracy. Prawie wszystkie kobiety, które dzieliły się historiami właśnie ze studia Deck Nine, miały historię o złym traktowaniu lub molestowaniu podczas pracy w firmie i musiały bardzo walczyć o podwyżki lub awans. Choć problemy z Deck Nine dotykały wielu działów, zespół narracyjny był szczególnie poszkodowany, będąc konsekwentnie w jednym z najbardziej zróżnicowanych zespołów w studiu, osoby spoza i w obrębie tego działu wspominały o seksizmie, nękaniu, zastraszaniu, transfobii, mikroagresjach, alienacji i innych toksycznych zachowaniach ze strony osób spoza działu. Jednak źródła mówią, że zespół narracyjny zmagał się też z wewnętrznymi konfliktami, w dużej mierze skupionymi wokół jego lidera, dyrektora narracji, a ostatecznie dyrektora kreatywnego Deck Nine, Zacha Garrisa. Garris szybko zaskarbił sobie sympatię kierownictwa Deck Nine swoim urokiem, zdolnościami do pitchowania i rzadką skłonnością do skutecznego sprzeciwiania się wydawcy. jednak w pozostałej części studia miał inną reputację. Kiedy Deck Nine zaczęło pracę nad True Colors, Garris zaczął budować bliskie relacje z młodszymi koleżankami zespołu, często w sytuacjach, gdy miał nad nimi władzę mentorską, czy po prostu będąc ich też przełożonym, w tym przynajmniej właśnie z jedną, co najmniej jedną osobą stricte z jego zespołu. Wielokrotnie zostawał z nimi do późna w studiu, zapraszał na lunch, kolacje, drinki, filmy, a nawet do swojego domu po pracy, no to już troszkę śmierdzi. Kobiety, które doświadczały takiego zachowania, opisywały poczucie niemożności powiedzenia mu nie, gdy przekraczał osobiste granice ze względu na jego status w studiu. Uczucie to z czasem narastało i przenosiło się do miejsca pracy, a kilka osób zgłaszało liczne przypadki, gdy wybuchał gniewem na tych, którzy mu się sprzeciwiali. Dotyczyło to zwłaszcza osób walczących o coraz bardziej przemyślane, autentyczne lub wrażliwe przedstawienie zróżnicowanych postaci. No i tutaj też wychodzi to, jak być może to nie było zauważane na początku, ale no władza tutaj ewidentnie tego Garrisa skorumpowała do tego stopnia, że no właśnie sprawy chyba miały się z każdym miesiącem coraz gorzej. Wiele osób musiało zmagać się z Garrisem, by zmienić problematyczne sceny, które napisał, tak jak ta, w której główna bohaterka, czyli Alex, zostaje odurzona narkotykami przez mężczyznę, któremu ufała i zabrano do lasu w celu zamordowania. Kilka osób, w tym wiele kobiet, przypomniało, iż bardzo musiało właśnie walczyć z Garrisem o tę scenę, zanim w końcu została zmieniona, ponieważ mimo iż nie chodziło tutaj o trudne tematy same w sobie, bo tam trudnych tematów nie brakuje w tej grze, ale to, że Life is Strange tam właśnie ma swoją wartość, pomimo wielu wad, gdy właśnie te charakterystyczne albo czasami kontrowersyjne tematy są wymierzone bardzo celowo w określonych akcentach, a nie po prostu puszczane jako tanie shock value. I ten szczegół właśnie tego odurzenia i próby zamordowania był nieistotny dla fabuły, a byłby na pewno źle odebrany bądź jako przesada wśród graczy i nie było miejsca nawet na uzasadnienie tego działania, więc jakby tutaj Garris ewidentnie dążył do wywołania wartości szokowej, a nie uzasadnionej jakby przez całą linię fabularną. No i takie zabiegi też czasami się robi, żeby po prostu tanio przyciągnąć uwagę gracza, no ale w momencie, kiedy ta gra jest raczej przeznaczona dla osób, które skupiają się na narracji, do dobrze zbudowanej narracji, jeszcze z pewną wrażliwością gdzieś po drodze, no to takie rzeczy po prostu trochę nie przestają, tak patrząc stylistycznie, tak z mojej własnej opinii. No i pod koniec prac nad True Color Garris odszedł dobrowolnie, jednak po sukcesie gry, gdy Deck Nine przygotowywało się do rozszerzenia swojego portfolio poza Life is Strange, Garris wrócił na stanowisko dyrektora kreatywnego w 2022 roku. Jego powrót wraz z odejściem wielu doświadczonych deweloperów zaniepokoił pracowników, gdyż obawiali się powtórzenia toksycznej kultury. Ich obawy wydawały się słuszne, gdy w 2023 odkryto właśnie nazistowskie symbole w najnowszej grze Life is Strange, nad którą pracowali, chociaż Garris nie był bezpośrednio zaangażowany w umieszczenie symboli, wielu pracowników uważało, że jako dyrektor kreatywny powinien zareagować szybciej i bardziej zdecydowanie. Zamiast tego źródła mówią, że kierownictwo bagatelizowało problem i nie chciało rozpocząć pełnego dochodzenia. Ostatecznie symbole usunięto, ale dopiero po tygodniach i bez poważnego zbadania sprawy. Co więcej, pracownicy, którzy je znaleźli i zgłosili, czuli się skarceni za wywołanie zamieszania. W następstwie kontrowersji Garris ponownie odszedł ze stanowiska dyrektora kreatywnego, ale pozostaje w firmie. Miałam nadzieję, że po całym tym bałaganie z True Colors Zack będzie trzymał się z daleka, powiedziała Madeline Tate, jedna z producentek serii Life is Strange w Deck Nine, ale on i reszta przywódców studia wydaje się nigdy nie przywiązywali wagi do tych problemów. Kontrowersja wokół nazistowskich symboli była dla wielu pracowników ostatnią kroplą, która przelała czarę goryczy. Mówią, że po miesiącach, a nawet latach radzenia sobie z toksyczną kulturą poczuli się zdradzeni, gdy ich obawy zostały zbagatelizowane. Wielu straciło wiarę, że studio może zmienić się bez poważnych przetasowań w kierownictwie. Jest wielu utalentowanych i pełnych pasji deweloperów w Deck Nine, którzy naprawdę troszczą się o Life is Strange i chcą tworzyć znaczące gry, powiedział jeden z anonimowych pracowników, ale czujemy się przytłoczeni i uciszeni przez kulturę, która wydaje się przeciwna wartościom, które próbujemy promować. Jednak pracownicy wciąż mają nadzieję na przyszłość. Mówią, że chociaż zmagali się z kierownictwem Deck Nine, zawsze wierzyli w potencjał Life is Strange do pozytywnego wpływu na graczy i chociaż wielu z nich straciło zaufanie do obecnego przywództwa, nie stracili wiary w studio jako całość. Deck Nine ma niesamowitą historię tworzyć gry, które mogą zmienić życie ludzi na lepsze, powiedziała Lilton, jedna z pracownic. Mam nadzieję, że pewnego dnia przywództwo to dostrzeże i da pracownikom wsparcie i szacunek, na jaki zasługują. Do tego czasu będziemy nadal walczyć o to, w co wierzymy i mam nadzieję, że fani to docenią. Na te wszystkie wydarzenia Deck Nine wydało następujące oświadczenie. Deck Nine Games bierze bardzo poważnie zarzuty dotyczące naszej kultury pracy i są one powodem poważnej refleksji. Jesteśmy głęboko oddani zapewnieniu bezpiecznego, integracyjnego i kreatywnego środowiska dla wszystkich naszych pracowników, chociaż nie zgadzamy się z wieloma specyficznymi zarzutami przedstawionymi w tym artykule, uznajemy, że mamy możliwość poprawy i aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem wszelkich problemów. Bardzo poważnie podchodzimy do tych kwestii i zobowiązujemy się do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby Deck Nine było najlepszym możliwym miejscem pracy dla wszystkich naszych utalentowanych deweloperów. Czyli brzmi jak taka odpowiedź typu żadna. Bo no, mówią tak, tak, słyszymy was, tak, tak, zrobimy to, ale nie zgadzamy się z niczym, co nam zarzucacie. To jest naprawdę no, typowo korporacyjna gadka. No i tutaj raczej nie ma co liczyć na poprawę w tej kwestii, chyba że faktycznie wytnie się takie toksyczne osoby z zespołu, bo niestety patrząc na to, jak firma do tego podchodzi, no to osoby, które sobie pozwalały wcześniej, widząc, że nie są wyraźnie skarcone za to, co wyprawiają, no to raczej tylko będą się czuły bardziej bezkarne. Także to niestety tak funkcjonuje. Po raz kolejny widać, jak istotne jest odpowiednie i odpowiedzialne kierownictwo nie tylko na poziomie biznesowym, ale także na tak zwanym poziomie mid-managementu właśnie, czyli dyrektorów i liderów. Liderzy czy dyrektorzy działów są często buforem pomiędzy szefostwem a pracownikami, czasami między całą firmą a wydawcą, oraz podejmują kluczowe decyzje nadające kierunek techniczny albo artystyczny. Stąd tym bardziej ciąży na nich odpowiedzialność za bycie wzorcem zarówno w kwestii zachowania, jak i etosu pracy. Nie każdy może i nie każdy powinien zostać liderem, a jeżeli toksyczna, apodyktyczna osoba takie stanowisko obejmie, może zatruwać środowisko pracy dla całego zespołu, co ostatecznie odbija się na jakości tworzonej gry. I to wszystko w tym specjalnym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Raz na jakiś czas zajmę się takim pojedynczym po prostu tematem, który może nie pasować mi do całej kolekcji newsów, które akurat mi się uzbierały w tygodniu, więc stąd taki pojedynczy odcinek. Materiał źródłowy znajdziecie w opisie. Lajkujcie, subujcie, udostępniajcie, wspierajcie kanał tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Przekażcie miłość dla Łukasza i Izy w komentarzach i do zobaczenia na kolejnych materiałach, na kolejnych materiałach na Okiem Deva.